Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Jest pięknie. Poranek na Czacharach. Przyszłam jeszcze po ciemku obserwować odlot żurawi, pisze pani Jolanta. Tak, jeszcze wieczorem ku mojemu zdziwieniu przyleciały w pewnych odstępach czasu 4 klucze. Było ich z 700. Zaczęłam liczyć, ale trudno było oczywiście po zmroku to wszystko doliczyć. Doszłam do 120 i dalej oczywiście niestety poddałam się. I w nocy odleciały. Rano tylko gęsi tworzyły klucze w locie. To właśnie te gęsi, które chyba teraz słyszymy, a te żurawie, o których pani opowiada, to nie są te nasze żurawie, z którymi się już pożegnaliśmy tak naprawdę w końcówce września, na początku października, tylko to są te, dla których Polska, także oczywiście Poleski Park Narodowy, no są takim swoistym przystankiem. I ja też wczoraj na Czacharach byłam, wprawdzie nie o takim wściekłym poranku, tak jak tutaj widzimy na tych zdjęciach, ale rzeczywiście przez cały dzień też jeszcze obserwowaliśmy klucze żurawi. Ale my dzisiaj rozmawiamy o gęsiach, drodzy Państwo. No i rzeczywiście wtedy, kiedy wraz z panem leśniczym Tokarzewskim zadzieraliśmy te głowy do góry, no to można było coś ciekawego w tych kluczach gęsich zaobserwować.
Możemy zauważyć tutaj w tym, które... O, proszę. O, to na przykład poleciała jedna rodzinka. Tak jakbyśmy się przyglądali, to widzimy. Rodzinkami lecą, pomimo że stworzą wielkie jedno stado, ale widzimy, o tu 3, tu 5 sztuk, to są rodzinki. One się trzymają do przyszłego roku, trzymają się swoich rodziców, bo jeszcze uczą się od nich życia. Natomiast już na wiosnę stare gęsi założone łączą się na całe życie w pary i założą swoje gniazda. I to jest tak, że przylatują jak najwcześniej i te pierwsze zajmują najbardziej lepsze stanowiska do założenia lęgu. Tak zwane dla pierwszych gęsi są apartamenty, a później już następne. Mieliśmy takie widoki, że już koniec lutego przelatywały gęsi, już po lodzie chodziły, bo czekały, żeby zająć najlepsze miejsca. I zakładają lęgi, później bardzo szybko już w kwietniu potrafią być pierwsze młode, opiekują się nimi bardzo. Wtedy też bielik próbuje robić tam spustoszenie, ale widzieliśmy też, jak stare, dorosłe gęsi wprost podskakiwały i z wyciągniętymi dziobami, sycząc, że odganiały intruza. Natomiast te młode, które przyszły w tym roku na świat, jeszcze będą przez 2 lata w stadach młodzieżowych, uczyli się życia, bo okres rozrodczy osiągają dopiero w drugim roku życia.
No prawie wszystko tak naprawdę o tych gęsiach na przelotach wie pan leśniczy Tokarzewski. Tylko nie wiem, czy wie, jakie nazwiska noszą te rodzinki. Czy Kowalscy? Czy może jakoś inaczej? Proszę bardzo, kto tam jeszcze jest? Halo, halo, dzień dobry panie Kazimierzu.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, witam panią.
Bardzo nam miło, panie Kazimierzu. Jakiż to gatunek gęsi nam dzisiaj gęga?
To znaczy, są dwa gatunki najbardziej takie u nas, no jak gdyby najpospodycze, czyli to jest gęś gęgawa i gęś zbożowa.
I tutaj gęga gęgawa przede wszystkim.
Gęgawa, tak.
Tak. Widział pan takie stada przelatujące?
Tak, widziałem.
A duże były?
To znaczy, no, jeżeli te klucze lecą, to są bardzo duże. Nieraz nawet próbowałem policzyć, no. Nie zawsze mi się udało, ale tam około 80 sztuk.
I nawet więcej. Wszystko się zgadza.
I nawet więcej, tak, tak.
A jaka pogoda dzisiaj w Bełżycach?
To znaczy, w Bełżycach jest szaro, buro i ponuro, tak jak gdyby wszyscy na osiedlu jeszcze śpią.
No to jesiennie po prostu. Poeta to by powiedział, panie Kazimierzu, że jest pięknie, nostalgicznie, romantycznie.
Tak, no właśnie.
Czas zadumy.
Bo no. Zawsze trzeba podchodzić, zawsze do życia jak gdyby z uśmiechem.
I tak niech się stanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Wszystko się zgadza, tak jest. To gęgały, gęgawy. I było ich całe mnóstwo.
Ale tu już będą, bo następne stada lecą, to już będzie pięknie wyglądało. Że gęsi się przemieszczają. Nasze tu są rodzime i jeszcze inne zlatują w drodze do swoich zimowych stanowisk. Pięknie. O proszę. Tu jednego dnia możemy widzieć nawet około 1000 gęsi, co jest kiedyś niewyobrażalne. Ja znam kolegów myśliwych, którzy wyjeżdżali na zachód po to, żeby strzelić raz do gęsi sobie. A my tutaj mamy po prostu teraz w tej chwili Eldorado. Na polu, jak zasiądą na oprawach jakichś takich zasiewach, to wprost siwo od tych gęsi. No proszę, proszę. Jak pięknie lądują. One idą z pewnej wysokości, schodzą takim lotem ślizgowym, bardzo szybko i zapadają na wodę. Natomiast podrywają się bardzo powoli, majestatycznie. Często ich tu niepokoją bieliki, którzy robią wśród nich selekcję. Nad stadem bielik krąży i jak widzi jakąś słabą sztukę, to ją atakuje.
Gęś gęgawa na przelotach. Polecamy Państwu teraz na przykład w ten weekend taki spacer w lasach parczewskich.
Gęś gęgawa. Przewaga to jest sporadycznie możemy spotkać gęś białoczelną, głównie gęś gęgawa. Na dzień dzisiejszy tutaj na sosnowickich stawach szacujemy, że mamy około 400 par lęgowych. I 400 par lęgowych, średnio po 4 sztuki z takiego lęgu, to wiadomo ile mamy przyrostu. I z roku na rok to się naprawdę zwiększa błyskawicznie. Ale bardzo wdzięczny ptak. Aczkolwiek rolnicy, którzy sieją kukurydzę, to już narzekają, że potrafią wybrać im ziarno z całego zasiewu.
Naprawdę?
Tak, dosłownie. Miałem telefony, co robić. Ja mówię, prosta sprawa, gęś jest bardzo płochliwa. Wystarczy się pojawić na polu w odległości 500 metrów, już się podrywa i ucieka. Bardzo jest grupa zorganizowana. Na takie duże stado, 100-200 sztuk, tam jest 20%, to są czujki. Nie żerują, tylko dookoła lustrują teren. Lustrują teren, czy jakiś drapieżnik nie podchodzi, czy coś im nie zagraża. I później jest zmiana. Ci, które żerowały, to teraz są czujkami i odwrotnie. Żeby wszystko było nakarmione, wzięły jak najwięcej pokarmu.
Gęgawa bo gęga?
Gęgawa bo gęga, dosłownie. Ona, jak słyszymy, i w czasie lotu gęga, i w czasie snu gęga. Tam, gdzie jest gęś, to tylko wystarczy posłuchać. Cały czas jest gęgot i stąd nazwa gęgawa. Specyficzny ptak. Na wiosnę, poza okresem lęgowania, jeżeli wyprowadzają lęgi, zupełnie nie boją się. Nie boją się, chodzą po groblach, chodzą przy szosie, na łąkach wyjadają. Jadąc szosą, to trzeba często hamować, bo przeprowadzają młode przez jezdnie. Natomiast zaczyna się okres polowań. Jest taka bardzo czujna, taka ostrożna, że jest wielka trudność ją pozyskać. O proszę, proszę, jakie piękne lądowanie. I następne mamy z prawej strony. One się też zwołują tym gęganiem. Lecą z różnych stron i siadają na te dwa stawy. Tutaj. O, jakaś pojedyncza, zagubiona i tak sygnalizuje, że się zbliża.
Do stada, no bo jednak w stadzie raźniej, drodzy Państwo. Nie dość, że gęsi gęgawy gęgają, to jeszcze, tak jak pan leśniczy używał takiego bardzo ciekawego sformułowania, zapadają. Co to znaczy?
Zagrożenie minęło i proszę, zapadają z powrotem.
Co to znaczy, że gęsi zapadają i gdzie zapadają, a może na co zapadają? 801 50 10 22, a także lasmałpka.radio.lublin.pl.
Zagrożenie minęło i proszę, zapadają z powrotem.
Do kiedy jeszcze możemy cieszyć nasze uszy I oczy oczywiście tymi przelotami gęsi. Do kiedy tak naprawdę możemy je jeszcze obserwować na przykład na stawach sosnowickich na terenie nadleśnictwa Parczew?
Podejrzewam, dopóki będzie woda tutaj, a na zbiornikach, dużych jeziorach będą do zamarznięcia. Ale jeszcze tak 10 lat temu, 8 lat temu, to już 1 września już nie uświadczył gęsi, bo to zwykle sezon polowań na gęsi się zaczynał 1 września. No i już popatrzyli w kalendarz i poleciały. Okazuje się, że nie, po prostu jest teraz ich tak dużo, że i ten klimat chyba się jednak troszeczkę ocieplił, że zimy to przychodzą łagodniejsze, późniejsze. Czasami się zastanawiają lecieć, nie lecieć, a może zostanę, może tutaj przeżyję.
Lecieć, nie lecieć, może zostanę, może tu przeżyję, ale co będę jeść?
Wiosną trawa, rośliny zielne latem, a już na jesień, jeżeli chcą zdobyć tego tłuszczyku więcej, no to niestety, ale głównym pokarmem jest ziarna. Na rżyskach, ścierniskach i na wiosnę też korzystają z zasiewów. Jesienią też na wczesne zasiewy, kto posiał ozieminę, a zbyt dobrze przebronowane, to mogą spustoszenie niezłe zrobić.
No zwłaszcza tak jak Państwo słyszeli w tych opisach pana leśniczego, że jak zasiądą na tym polu, to aż szaro, aż siwo po prostu od tych gęsi, no i tam wydziobane co do jednego ziarenka. Pytaliśmy Państwa o takie sformułowanie łowieckie. Cóż to oznacza, że gęsi zapadają? Pani Agata napisała, że chyba trzeba to odczytywać bardzo polonistycznie, czyli że jakoś tak obniżają się, gdzieś osiadają i to jest dobre myślenie.
Zapadają. Kaczki, gęsi na wodę zapadają. Fruną i siadają, to jest zapadnięcie. W gwarze łowieckiej. Zapada zmrok i zapada gęś.
Jeszcze nie zapada zmrok, tak naprawdę przecież sobota, wolna sobota się rozpoczęła, więc to dobry czas, żeby Państwo się zebrali i wybrali chociażby do Lasów Parczewskich. Tam jeszcze te przeloty dzikich gęsi w niesamowitych tych tabunach można oglądać. A czemu one tak dzisiaj strasznie krzyczą przed tym naszym mikrofonem? A to ze względu na to, że wśród tego stada pojawił się on. Ich tak dużo, a on sam jeden, ale skutecznie przestraszył. I to troszeczkę wyglądało tak, że z jednej strony się pojawiał, z drugiej strony, a one całymi tymi stadami, tabunami przelatywały na jeden brzeg nad stawem i na drugi brzeg nad stawem, a czasem nawet te oczywiście stada gęsi się krzyżowały. Kto tak skutecznie przestraszył te nasze gęsi gęgawy? 801 50 10 22. Głośny, do tego duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych. Ale to nie jastrząb. Kto to taki przepłaszał te stada gęgawy nad stawami? 801 50 10 22. Jak Państwo myślą? Trzeba się wsłuchać. Warto tutaj dodać, że ten ptak to taki generalista pokarmowy. Odżywia się głównie rybami i ptactwem wodnym właśnie. Czyli taka gęś gęgawa to jak najbardziej dla niego przysmak. Ale ja rozmawiam z panem leśniczym między innymi o tym, dlaczego tak coraz więcej tego dzikiego zwierza w lesie, ale i nawet tych gęsi, tej gęsi gęgawy, bo o tym też mówił pan leśniczy, że też w ostatnich latach obserwuje się, że tych gęsi jest coraz więcej, że takie swoiste gęsie Eldorado wytworzyło się chociażby w Lasach Parczewskich, gdzieś nad stawami w Sosnowicy.
Dobrostan zwierzyny, dobrostan. Duża baza pokarmowa, lekkie zimy, brak może takich dużych... Nie ma zanieczyszczeń środowiska, środowisko jest coraz to czystsze, gospodarstw rolnych coraz mniej, wieś się wyludnia, więc zwierzyna nawraca na swoje tereny, na swoje tereny. To ona zawsze była, odwiecznie była, to myśmy ją częściowo wyparli z tych terenów, ona teraz wraca do siebie.
ale się rozkrzyczał. No i rzeczywiście nawet tym łopotem skrzydeł i nawet tym właśnie efektem dźwiękowym ten duży, dorosły ptak, który gniazduje na wierzchołkach dużych drzew i na konarach przy pniu, ale również na jakichś półkach urwisk skalnych, no akurat w naszym regionie może niekoniecznie, sieje postrach wśród ogromnego stada gęsi gęgawy. Kto to jest? 801 50 10 22. Halo, halo, dzień dobry Pani Renato, witamy serdecznie. Gęsi gęgają, a Pani Renata będzie odpowiadała.
Dzień dobry. No co prawda nie wiem, czy moje myślenie, podejrzenie idzie w dobrym kierunku, ale tak stawiam, że to błotnik stawowy.
Nie, to nie jest błotnik stawowy akurat. To ten większy.
To większy.
Ten, tak, większy, nazywany birkutem.
A birkut, czyli ten bielik?
Tak jest, bielik zwyczajny. Brawo.
No tak. I znów uczymy się razem.
No tak to jakoś jest tutaj w tym naszym programie. No bielika to z pewnością nieraz pani widziała, zresztą coraz częściej nad polami widać jak krążą. Często nawet dołącza się do tego jednego krążącego, polującego kolejny, a nawet trzeci. I tak też było tutaj, proszę sobie wyobrazić, że nad stawami w Sosnowicy właśnie do tego jednego na to polowanie, jak tylko usłyszały, że te gęsi tak gęgają i że ich jest tak dużo, no to tutaj sobie już doleciały również i te bieliki. A gęsi? Tabuny gęsi gdzieś pani widziała?
No niestety nie, ostatnio nie miałam okazji. Natomiast tabuny innych ptaków, stada, chmary innych ptaków to i owszem. Jeszcze gdzieś tam szpaki w Nasutowie się czają.
To też o tym rozmawialiśmy chyba nawet tak tydzień temu, że możemy je obserwować jak najbardziej. Podziwiałam te przepiękne fotografie, które pani przesyła, no bo jesień właśnie w tych lasach kozłowieckich w okolicach Nasutowa też jest cudna.
Pięknie się wszystko wybarwia, fakt. A propos jesieni, tak, zdrowia, właśnie jestem, słuchając państwa audycji, odcedzam sok z buraków, także polecam. Zróbcie sobie państwo naturalny eliksir antyprzeziębieniowy i oczyszczający.
Same witaminy.
Z czosneczkiem, no przepis ogólnie dostępny.
Tak, to prawda. Bardzo. I bardzo modny stał się ten sok w ostatnich jakoś latach. Powrócił do łask, prawda?
Ratujmy się naturą. W naturze siła.
I niech tak pozostanie. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam również.
Dziękujemy. Dziękuję Pani Renato. Jak to dobrze, że na radio słuchaczkę, która zafascynowana jest także ornitologią, choć jak podkreśla tylko amatorsko, zawsze można liczyć, bo już mamy rozwiązanie tej trudnej zagadki. Tak jest, był bielik wśród tego stada gęsi. A wiedzą Państwo, jak to było? Na początek rozmawiałam sobie po prostu z panem leśniczym o tym, czy przyroda w ostatnich latach rzeczywiście taki alarmowy dzwonek nam ludziom daje i czy to jest tak, jak słyszymy ze wszechmiar, także z wielu mediów, że leśnicy, myśliwi niszczą przyrodę. No i właśnie proszę sobie wyobrazić, że podczas takiej oto dyskusji ważnej właśnie obserwowaliśmy tego bielika i gęsi.
Zapraszam na Polesie. Zapraszam na Polesie poddychać pełną piersią czystym powietrzem. To jest nieprawda. Leśnicy w jaki sposób mogą niszczyć przyrodę? Wręcz przeciwnie, wszystko robią, żeby jej stan był coraz to lepszy. Coraz to lepszy. Nie ma ani jednego działania ze strony leśników, które by ujemnie wpływało na stan powietrza, stan środowiska. Wręcz przeciwnie, wszystkie działania idą w tym najlepszym kierunku. Po prostu ludzie są niedoinformowani. I ci, bo to nie są ekolodzy, to są pseudoekolodzy. Proszę, 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 teraz będzie obraz. Widzieli? Ale to dlatego, przepraszam, przerwałem wątek, ale dlatego, że pewnie się też gdzieś w okolicy pojawił bielik. I one tak, o proszę, proszę, proszę. Czyli cudownie. I gdyby te działania były takie właśnie leśników, myśliwych, negatywne, nie mielibyśmy takich obrazów. Proszę, tam jak pięknie. Nie mielibyśmy takich obrazów. Naprawdę niektórzy szukają taniego poklasku, duże hasła na pierwszych stronach gazet i tak dalej, bo wyrzynają las, mordują zwierzęta, a rzeczywistość jest całkowicie inna. Takich obrazów to nierzadko się spotyka. Tak, mógł być Bielik. No bo ja mówię, on jest tutaj lokalnym takim selekcjonerem. Wyłapuje te lżej, jakieś tam chore, słabsze sztuki, a taki Bielik potrafi taką gąskę sobie spokojnie wziąć w szpony i unieść tam do swojego miejsca spożywania potraw.
No, no fajnie, że one w takim kółku, tak jak
no tak, taki, ta. No, tutaj jest też troszeczkę ich za dużo, jak na ten akwen. Może dlatego oni szukają takiego, muszą mieć odpowiednią barierę od brzegu, nie usiądą zbyt... A jest, mamy Bielika. Mówiłem, o tam pośród nich. Jest Bielik. Na pewno, na 100%. I to on ten niepokój wprowadził w tym stadzie. Mówię, muszą siedzieć na środku akwenu, żeby mieć dookoła wgląd. No bo tak, trzcinami może lis, może jenot podpłynąć i może coś skubnąć blisko brzegu. Boją się myśliwego. A tutaj na środku akwenu są w miarę bezpieczne i mają obserwacje na wszystko. A tutaj ten niepokój to wprowadził Bielik. On tu przyleciał szukać sobie obiadu, ale już zagrożenie minęło i proszę, zapadają z powrotem. I tak to się może odbywać do samego wieczora. A wieczorem znowu polecą gdzieś na żerowisko i późnym takim wieczorem już po zmroku zlatują z powrotem na ten. Na odpoczynek.
I pomimo, że jest to taki szalenie powtarzalny cykl, tak jak pan leśniczy tutaj opowiada, no to muszę państwu powiedzieć, że fascynująco się to wszystko oglądało. To żadnego lepszego serialu na jakiejś platformie streamingowej nie trzeba. Wystarczy pojechać na wieżę widokową właśnie tuż przy nadleśnictwie Parczew i tam popatrzeć na tę ścianę lasu i oczywiście na te stawy sosnowickie. A skoro rozmawiamy z panem leśniczym Tokarzewskim, no to też musimy go zapytać, jak tam z miodem w tym roku, bo to przecież leśniczy pszczelarz.
U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze. A rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć, ile tego słodkiego, małego co nieco pozyskałem.
No to w takim razie, skoro przywołał pan leśniczy matematykę, a wiadomo, że takie nauki przyrodnicze, no to wiążą się także z matematycznymi, proszę policzyć, ile tak naprawdę tego słodkiego, małego co nieco uskubnął z tych rodzin pszczeli i z tych uli pan leśniczy Tokarzewski. Więc teraz, drodzy państwo, liczymy szybko, czy to w głowie, czy na palcach, zobaczymy, jak kto to wszystko przemnoży. 801 50 10 22.
U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze, a rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć, ile tego słodkiego, małego co nieco pozyskałem.
Poprosimy pana realizatora, żeby jeszcze raz to działanie sobie państwo rozpisali. Proszę się wsłuchać w głos pana leśniczego. Ile tych rodzin, no i ile tych kilogramów miodu i jakie będzie równanie?
U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze, a rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć, ile tego słodkiego, małego co nieco pozyskałem.
Leśne wędrowanie.
U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze, a rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć, ile tego słodkiego, małego co nieco pozyskałem.
No panie Ryszardzie, panie leśniczy, to chyba nie jest małe co nieco, to jest całkiem sporo. Jak to działanie wygląda, panie Henryku? Dzień dobry.
No witam. No mój syn co prawda nie bije rekordu, bo on pobiera tylko miód wielokwiatowy w momencie, kiedy lipa kwitnie. No, zacinał się w tym roku na nawłoć, ale niestety nawłoć nie nektarowała, bo to igryka. Oczywiście gryki są teraz jakieś zmutowane, powiem tak, bo po prostu nie nektarują z tego względu, że dosyć są mocno traktowane chemią, konkretnie Roundupem. No i niestety pszczoła też ma określony rozum. po prostu nie siada na takie kwiaty gryki. A wracając do tego pytania, oczywiście pytanie dla przedszkolaka, ale myślę, że mając na maturze określony stopień czwórkę, bo jak mi określił mój egzaminator, powiedział, no tak,
świetna ocena, mocna.
Pan Bóg umie na piątkę, ty umiesz na czwórkę, no myślę, że to było około 500 kilo.
Tak jest, ale tak jak znam pana leśniczego Tokarzewskiego, to przecież nie było tak, że co do joty, co do tego każdego kilograma przecież wybrał tym pszczołom tego miodu z uli, bo wiadomo, że no trzeba coś im co nieco tego małego zostawić do podjedzenia. Oczywiście, że tak, oczywiście,
jeszcze
że tak.
Chciałem strącić odnośnie gęsi, no ja tam chciałem jakoś rano się tam dodzwonić, ale no niestety nie dał rady.
Tak, dużo mieliśmy dzisiaj
30 lat
głosów.
Zajmuję się hodowlą taką amatorską gęsi. Niestety nie wyobrażam sobie innego ptactwa tak mądrego, poza załóżmy kozami jako zwierzętami, ale jako ptaki gęsi są jedne z mądrzejszych. Potrafią, powiem wszystko, tylko że nie umieją ludzkim głosem przemawiać. W każdym razie psikusa potrafią każdemu zrobić, no już nie omieszkując pilnowanie załóżmy domu i po prostu przyjaźniąc się z domownikami, gospodarzami. Znają każdego z osobna, wiedzą kto jest obcy, kto jest swój. A jeszcze tam pani na wstępie nie wspomniała o takiej gęsi, która tutaj, nie wiem, w niektórych rejonach już się zadomowiła. To jest gęś rosyjska, homogore się nazywa. One mają długie szyje w granicach 80 cm, no i wagę około 15, jak na warunki rosyjskie, no to wiadomo, wszystko musi być duże, bolszoje. U nas niestety takich rozmiarów nie ma, nasze gęsi to są po prostu owsiane, maksymalnie tam osiągają wagę, no jeśli tam jakiś tucz towarowy, to tam mają 10 kg, a normalne to mają w granicach 5-6 kg. No i rosół po prostu polecam wszystkim, którzy mają jakieś tam dolegliwości płucne, ewentualnie jakieś tam przeziębieniowe. Także myślę, że to jest teraz na topie. Nie na Marcina Gęsina, tylko myślę, że korzystać cały rok. No oczywiście też i produktem, który jest bardzo smakowitym, są jajka, bez których ciasto po prostu nie jest ciastem normalnym, powiem tak.
No to nie dość, że przepisy kulinarne nam pan tutaj podał, panie Henryku, no to jeszcze taka wiedza wynikająca z doświadczenia. Będziemy z tego czerpać, a Marcina, no to przecież tak już całkiem niedługo te imieniny, więc w okolicach właśnie tych imienin będziemy oczywiście o tych gęsiach pamiętać. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A ja podpytuję jeszcze pana leśniczego, jak ocenia ten pszczeli pszczelarski rok?
Tamten rok tak, potwierdzam, ale natomiast ja z tego roku jestem bardzo zadowolony. U mnie średnio rodzina dała 25 kg miodu, to już jest bardzo dobrze, a rodzinek mam już 20, to łatwo sobie policzyć, ile tego słodkiego, małego co nieco pozyskałem. Pszczoły mają się dobrze, to jest też tak wdzięczny gatunek, jeżeli im się odda serce, potrafią zapłacić stokroć, bo wystarczy odpowiednio podać leki, odpowiednio prowadzić pasiekę, przeglądy robić i no oczywiście dużo, dużo zależy też od usytuowania pasieki. Ja jestem tym szczęśliwcem, że pasiekę mam w lesie i główne pożytki oprócz rzepaku, który na wiosnę ładnie też dał nektaru, to główne pożytki u mnie są w lesie. Malina, jeżyna, akacja, lipa. Mam 3 rodziny, wywiozłem tam do siebie na wieś, skąd pochodzę. Mówię, a żeby tam ogrody, sad zapylały, ogórki i tak dalej. I stamtąd nie wziąłem 1/10 tego miodu, co tutaj. Także las jest naprawdę wielkim sprzymierzeńcem człowieka. Czy to pszczelarza, czy to myśliwego, czy to turysty. Ekologa też.
Dla wszystkich ten nasz las. Ale w czasie tych wędrówek po lasach parczewskich, no jednak ten dźwięk i te gęsi, gęgawy, ale także ten bielik zdominowały nasze rozmowy z panem leśniczym.
Mamy następny chyba jakiś atak bielika, bo znowu się podobało same. I przeczeka.
Często to się też spotyka ze zwierzętami w czasie, o jest tam bielik pośrodku, i że jak jest okres grzybobrania, jest masa ludzi w lesie i zwierzyna na tyle jest obyta z tymi krzykami i tak dalej, że zaszywa się w jakimś gęściejszym fragmencie i nasłuchuje. Jeżeli się wprost na nią nie wejdzie, to ona nie ucieka. Bo każda ucieczka, każde przemieszczenie się gwałtowne to jest strata energii. A każda zwierzyna stara się tą energią gospodarować tak, żeby później, gdy przyjdą jakieś cięższe czasy, żeby można korzystać z jej zasobów. Na pewno tak. Na pewno, gdyby jemu się to nie udawało, to on by jednym też by w trosce o marnowanie energii, by nie latał tak. Pewnie nieraz już sobie jakąś sztuczkę skubnął i teraz tylko czeka okazji, żeby następną sobie wziąć. Miałem tutaj przyjemność oglądania, że jak 3 bieliki naraz krążyły. Jedną gęś mi nawet skubnęli. Otóż strzeliłem tutaj gęś, spadła na środek stawu. Ja czekałem na następne. Mówię, dobra, fajnie jest. Mówię, za chwilę pójdę po łódkę, popłynę i ją wezmę. I zanim się przemieściłem na drugi staw do łódki, dopłynąłem, okazało się, że gęsi nie było. Bielik skorzystał bez żadnego wysiłku, bez żadnej pracy. Miał gotowe danie. No i chwała mu za to.
I u pana leśniczego rosołu i gęsiny dzikiej nie było tym razem, ale może następnym się uda. Pozostaje nam życzyć zdrowia sobie wszystkim nawzajem. No i oczywiście mówimy państwu do zobaczenia na leśnych ścieżkach i do usłyszenia już za tydzień, tuż po godzinie 7. Magdalena Lipiec-Jaremek, dziękuję.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.